ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Naszym gościem jest minister edukacji Przemysław Czarnek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Ile pan schudł?
Wtedy 7,5, a teraz odzyskałem chyba około 2,5 kg, ale staram się. Wiosna jest, pracuję w ogrodzie, będzie dobrze.
Powodzenia, naprawdę serdecznie życzę. Nie mogę powiedzieć, że idę w pańskie ślady. Panie ministrze, szczepienia dzieci ruszają w poniedziałek. Jak pan myśli, ilu rodziców skorzysta z tego, ilu rodziców zapisze swoje dzieci?
Chciałbym, żeby jak najwięcej rodziców skorzystało z tego, dlatego rozpoczynamy też akcję informacyjną w przyszłym tygodniu we wszystkich szkołach na temat tego, co dają szczepienia, poczucie bezpieczeństwa, ale też szanse na to, że od przyszłego roku szkolnego będziemy cały czas w trybie stacjonarnym bez konieczności odchodzenia na hybrydowy czy zdalny. Te wszystkie zalety szczepień będziemy przedstawiać rodzicom poprzez nauczycieli na lekcjach wychowawczych.
Myślę, że rodzice już znają te zalety szczepień, ale niektórzy są na te argumenty głusi. I co wtedy?
No, tym bardziej trzeba raz jeszcze przedstawić zalety szczepień. Szczepienia są dobrowolne i takie pozostaną, ale niewątpliwie fakt, że zaszczepiliśmy się już, te miliony Polaków przechorowały i też zaszczepiły się, przede wszystkim zaszczepiły, spowodował, że odpłynęła trzecia fala i możemy dzisiaj normalnie w szkołach funkcjonować. Więc to będą te argumenty, które mam nadzieję trafią do rodziców i do dzieci. Będziemy zachęcać, żeby już od 7 czerwca 12-latkowie, 13-latkowie, 15-latkowie się szczepili.
Co łączy, panie ministrze? Odrę, świnkę, polio, różyczkę, gruźlicę?
To są choroby zakaźne.
I szczepienia na te choroby są obowiązkowe. Wspominam o tym dlatego, że niektórzy lekarze z Rady Medycznej przy premierze twierdzą, że szczepienia przeciwko COVID też powinny być obowiązkowe.
To prawda i ja jestem absolutnie tym, który zachęca do szczepień. Sam się zaszczepiłem, moja żona jest zaszczepiona i przeszliśmy przez to bez żadnych problemów. I mamy poczucie bezpieczeństwa, będę zachęcał swoje dzieci również do tego, żeby w najbliższych tygodniach też się zaszczepiły. Natomiast mam też wrażenie, że te choroby, które pan redaktor wymienił, są znane wcześniej i szczepienia na te choroby były, że tak powiem, przygotowywane dłużej. Stąd pewnie niektóre obawy innych osób, które nie chcą się jeszcze zaszczepić.
Dobrze, obawy znamy.
Są niepotrzebne.
Pan może nam powiedzieć, że nie ma takiego pomysłu i nie będzie takiego pomysłu, żeby szczepienia przeciwko COVID były w Polsce obowiązkowe?
Nie ja o tym decyduję, panie redaktorze, nie o tym decyduje Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale dopóki tak nie jest, to na pewno nie będziemy żadnej segregacji w szkołach prowadzić. Nie ma żadnych pomysłów, żeby wpuszczać osoby zaszczepione, a nie wpuszczać niezaszczepione albo, nie wiem, pozwalać chodzić do biblioteki zaszczepionym, a niezaszczepionym nie chodzić. To są rzeczy, których na pewno nie będzie, ale nie ja decyduję o tym, czy szczepienia są obowiązkowe, czy nie.
Panie ministrze, porozmawiajmy chwilę o polityce. Czy można już powiedzieć, że PiS się dogadał z PSL-em i będzie wspólny wybór rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN-u?
Nie wiem. To pytanie trzeba zadawać kierownictwu klubu i przede wszystkim kierownictwu partii. Ja myślę, że rozmowy z naszymi partnerami, również z PSL-u są bardzo dobre. Można taki scenariusz przewidywać w przyszłości.
Ale można przewidywać co najwyżej taki scenariusz, że PSL będzie głosował za Karolem Nawrockim jako wybranym przez Sejm prezesem IPN-u, no i że senatorowie PSL-u go poprą w Senacie. Wtedy zapewne pan Nawrocki zostałby prezesem. No tylko w zamian PSL oczekuje, że Marcin Wiącek zostanie rzecznikiem praw obywatelskich.
Mam nadzieję, że pan Karol Nawrocki zostanie prezesem IPN-u i zostanie poparty przez PSL. Zresztą pan Piotr Zgorzelski, pan marszałek Zgorzelski już to zrobił, zdaje się, i myślę, że to jest dobry kierunek. Co do rzecznika praw obywatelskich, naszym kandydatem jest pani senator Lidia Staroń. Uważam, że to jest najlepsza kandydatka.
Naszym, czyli czyim, przepraszam?
naszym, czyli Zjednoczonej Prawicy.
No i to chyba nie jest do końca prawda, bo pięcioro posłów Zjednoczonej Prawicy podpisało się pod kandydaturą profesora Wiącka, a Mateusz Morawiecki mówił o niej tak, jesteśmy coraz bliżej konsensusu, ponieważ te dwie kandydatury, czyli jak rozumiem również profesora Wiącka, są dużo bardziej akceptowane dla różnych partii.
Tak, dlatego te dyskusje trwają. Jest kandydatura pani Lidii Staroń, którą ja osobiście bardzo gorąco wspieram, ale są też inne rozwiązania, które są na stole, rozmawiają o tym.
Jest jedno rozwiązanie, nie ma innych rozwiązań, jest jedno. Są dwie kandydatury i to rozwiązanie wygląda tak, że może pan głosować albo na jedną z tych osób, albo na dwie, albo oczywiście na nikogo. To jak pan będzie głosował, panie ministrze?
Ja zawsze będę głosował w takich sytuacjach tak, jakie będzie ostateczne stanowisko klubu parlamentarnego.
Ale to chyba nie będzie
obowiązku. Na tym polega gra zespołowa.
Ale to chyba nie będzie obowiązku. Znaczy, rozumiem, że pan będzie głosował za Lidią Staroń, ale czy będzie pan głosował za Marcinem Wiąckiem?
Ja bym chciał głosować przede wszystkim na Lidię Staroń. Natomiast jakie będą rozstrzygnięcia klubu w tej sprawie, tego nie wiem. Trzeba pytać pana marszałka Ryszarda Terleckiego i przede wszystkim prezesa
Kaczyńskiego. Pan mi mówi, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale to jest poważna sprawa.
Trochę to tak wygląda, panie redaktorze.
To jest poważna sprawa, bo tu widać wyraźnie, że być może rzeczywiście PiS potrafi raz dogadać się z Lewicą w sprawie Polskiego Ładu, a raz z PSL-em w sprawie wyboru znaczącego dla nich osobie, jaką jest prezes IPN-u.
Panie redaktorze, obie funkcje są niezwykle ważne. Prezes IPN, rzecznik praw obywatelskich, trzeba je obsadzić, trzeba zatem szukać konsensusu i większości dla odpowiednich kandydatur. Co do tego nie mamy wątpliwości.
No jak pan mówi, że trzeba szukać konsensusu, to ten konsensus się zgłasza, mówi dzień dobry, my jesteśmy z PSL-u, na drugie mamy konsensus.
No i być może w tym kierunku trzeba będzie pójść. Nie wiem, jeszcze raz powtarzam, zadaje pan pytania ministrowi edukacji i nauki, który poświęcił
się... Nie, zadaję pytania politykowi, dość ważnemu politykowi Prawa i Sprawiedliwości, posłowi tej partii, a minister edukacji to jest jakby robota na boku, o tym rozmawialiśmy. Dobrze, to jeszcze pytanie polityczne. Ja rozumiem, że pan teraz udaje, że pan w ogóle nie wiem, pan nie czytałem gazet, nie interesuje się, ale... To jest pytanie, czy nowa partia Adama Bielana będzie koalicjantem i członkiem Zjednoczonej Prawicy?
Nie, panie redaktorze, nie widzę innej możliwości w tej nowej partii Adama Bielana, jeśli ona powstanie. Będą posłowie Prawa i Sprawiedliwości i oni są członkami Zjednoczonej Prawicy, więc ta nowa partia też będzie członkiem tej Zjednoczonej Prawicy. Nie widzę innej możliwości.
A czy będzie oficjalnym koalicjantem?
Myślę, że tak. No przecież oficjalnie w tej partii, jeśli ona powstanie, powtarzam, będą zasiadać posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, więc nie sądzę, żeby była jakakolwiek inna konstrukcja, która mogłaby wchodzić w grę.
Jarosław Gowin mówi, że on nie zamierza podpisywać umowy koalicyjnej z jakimkolwiek innym ugrupowaniem. No, jego poseł Michał Wypi mówi mocniej. Dla niego Adam Bielan jest symbolem zdrady i braku lojalności, a jego wejście jako jednego z liderów koalicji jest bardzo dziwną sytuacją i to mogłoby zagrozić, zdaniem posła Wypija rzecz jasna, trwałości koalicji.
Apeluję do kolegów z Porozumienia tej części, która jest przy Jarosławie Gowinie, tych kilku posłów, o pewną wstrzemięźliwość w tego rodzaju komentarzach. Jesteśmy Zjednoczoną Prawicą. Nie wypada w ten sposób na siebie mówić, zwłaszcza publicznie.
No ale oni jeszcze nie są Zjednoczoną Prawicą z Bielanem. Bielan to człowiek, który dokonał w ich partii rozłamu.
Ten rozłam tam się gdzieś tlił wcześniej. Trudno powiedzieć, jakie są szczegóły. Nie moja partia, więc nie interesowałem się tym za mocno. Natomiast jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy z Zjednoczonej Prawicy i tego rodzaju wzajemne komentarze i oskarżenia nie są potrzebne.
Ostatnie pytanie w tej części. Kiedy podpisanie umowy programowej, nie koalicyjnej, programowej z Pawłem Kukizem?
Panie redaktorze, naprawdę tego nie wiem.
O gotowym scenariuszu powrotu Donalda Tuska do Senatu, proszę państwa, i do polskiej polityki będziemy rozmawiali w radiu RMF24.pl i w interi.pl. Zostańcie z nami, a słuchaczom radia życzymy miłego weekendu i do zobaczenia na Podlasiu. Proszę państwa, ciągle z nami jest minister edukacji, pan profesor Przemysław Czarnek. Panie ministrze, pan mówi, że pan nie wie nic o Kukizie, o rozmowach z Kukizem. Jak rozumiem, na razie spotkania...
Nie. Pan redaktor zapytał, kiedy będzie umowa podpisana. Okay. Tego nie wiem. To, że rozmowy są, to są. Ja się z tego bardzo...
Na razie to były spotkania gastronomiczne między Jarosławem Kaczyńskim a Pawłem Kukizem. Ja się pytam, kiedy spotkania gastronomiczne przełożą się na współpracę polityczną.
ta współpraca chyba już jest polityczna, przynajmniej ja mam takie wrażenie. Mi się bardzo dobrze współpracuje z kolegami z Porozumienia, przepraszam, z Kukiz 15, z Porozumienia też zresztą. Natomiast kiedy będą oficjalne dokumenty w tej sprawie, to już nie jest zadanie moje. Mm-hmm.
Wspomniałem Państwu, że będę pytał o powrót Donalda Tuska do polityki. Jest taki pomysł, pisało o tym podobno internety, a ja to wiem, bo rozmawiałem z bardzo ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej, z członkiem najściślejszych władz i jest gotowy scenariusz. Wszyscy czekają tylko, czy Donald Tusk się zgodzi. Ten scenariusz wygląda tak, że jeden z senatorów, jest już nawet wyznaczona pewna pani senator, zgodzi się złożyć mandat. No jest już zmęczony, przepracowany, sprawy na głowie i tak dalej. No i w związku z tym będą potrzebne wybory uzupełniające i te wybory uzupełniające wygra, a to jest taki okręg, że wygra na pewno Donald Tusk. No i wtedy Donald Tusk wraca do Senatu. Są dalej plany, być może nawet będzie marszałkiem, zastąpi Tomasza Grodzkiego, albo nie, będzie zwykłym senatorem gdzieś z boku. W każdym razie Tusk wróci do polskiej polityki. Czy pan się tego nie boi?
Nie, absolutnie się tego nie boję. Co do scenariusza, na pewno jest on bardzo realny, bo rzeczywiście zwycięstwo Donalda Tuska jeszcze w takim okręgu, gdzie rzeczywiście poparcie dla opozycji jest duże, jest, można powiedzieć, bardzo oczywiste. Więc wejście do Senatu to nie jest problem, ale wejście Donalda Tuska do polityki to jest taka trochę zgrana karta, dlatego ja nie mam żadnych obaw.
Zgrana karta?
Zgrana karta opozycji. Wiele rzeczy jest po stronie Donalda Tuska, zaniedbań, kiepskiej polityki, najdelikatniej rzecz ujmując.
Ale to przeszłość, to było, to wie pan, to są historie sprzed lat. Teraz Donald Tusk wraca do polityki. Oczywiście jeśli wróci, jako człowiek opromieniony karierą międzynarodową, no, człowiek znany w Europie, bywały na salonach.
Człowiek znany tego, że kiedy był premierem, to w budżecie państwa było 100 kilkadziesiąt miliardów rocznie mniej. I pytanie, gdzie te miliardy się podziewały i dlaczego nie sprzeciwiano się
tym mafiom gospodarczy, dlatego miliardów było
mniej.
To
jest pytanie bardzo aktualne do Donalda Tuska jako senatora również.
Ja rozumiem, że wy będziecie wtedy się domagać odpowiedzi od niego, no ale on będzie żył swoim życiem i on nie idzie tam po to, żeby was zadowolić, tylko żeby was pokonać.
Nie boimy się tego, panie redaktorze. Naprawdę życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego.
No wie pan, wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, ale sobie zwycięstwa. Te życzenia, wie pan, są...
Wszystkim to i nam.
Ale Tuskowi pan nie życzy zwycięstwa w wyborach do Senatu, który zresztą...
Jako chrześcijanin każdemu bliźniemu życzę wszystkiego najlepszego.
To dość ciekawa konstrukcja, przynajmniej w polityce. Mówimy oczywiście o tym, proszę Państwa, to ja już zdradzę to, że chodzi o to, że Donald Tusk mógłby wystartować z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa w Warszawie. Tutaj senatorem jest pani Barbara Borys-Damiecka, która już parę razy mówiła, że jest zmęczona i waha się, czy to dla niej. Jak rozumiem, Donald Tusk, prężny, silny, znany z uprawiania biegactwa, tak to się teraz nazywa, tak?
Karatania w gałę. Panie redaktorze,
pan się śmieje, ale...
siła Zjednoczonej Prawicy polega na tym, że my robimy swoje i realizujemy swój plan, a to, co się dzieje na opozycji, w mniejszym stopniu nas interesuje. Interesuje nas oczywiście, ale w mniejszym stopniu.
Mhm. No dobrze, ale wie pan, pytanie do was jest poważne, bo jeżeli Donald Tusk wraca do polityki, no to znaczy, że to się w ogóle wszystko by zmieniło. Pan mi mówi, że wy się nie boicie tego, no ale jak pana spytam, czy jak Trzaskowski zostanie szefem Platformy, to pan się też tego nie boi, bo pan się niczego nie boi. Tacy jesteście hardzi.
Może nawet powiem, że będę się cieszył, bo Rafał Trzaskowski nie wygląda mi na najlepszego organizatora życia partyjnego, więc byłoby to z naszego punktu widzenia taktycznego nawet najlepsze. Mm-hmm.
To kto z waszego punktu widzenia jest najgorszy?
A tego nie powiem panu redaktorowi, są tacy.
Są tacy? Nie, to w zasadzie tam już nie ma specjalnego. Dobrze, to tak na koniec zupełnie, bo już się nam kończy. Jak pan spędza długi weekend? No bo weekend będzie długi, w czwartek mamy Boże Ciało, a później piąteczek, piątunio już wolne.
Jutro procesja Bożego Ciała od rana, później wycieczka rowerowa rodzinna, długa, mam nadzieję, kilkugodzinna. Wieczorem grill, a w piątek do pracy.
A w piątek pan idzie do pracy? To nie ma pan długiego weekendu. A sobota i niedziela?
Sobota i niedziela znów pewnie praca w ogrodzie. Jeśli pogoda pozwoli, to w sobotę z chęcią w ogrodzie popracuję.
Z chęcią w ogóle. A nie, nie, nie będzie pan dalej jeździł rowerem? Bo to wie pan, teraz jest tych ścieżek rowerowych.
Mateusz, tak, to prawda, ale...
Mateusz Morawiecki ich tyle nabudował, że po prostu gdzieś się człowiek nie obejrzy tam ścieżka rowerowa.
U nas rzeczywiście na Lubelszczyźnie do Lasów Kozłowieckich są znakomite trasy.
I wszystkie chęcią, Morawiecki już zdążył wybudować.
Ale nie, akurat tutaj tego pan premier nie budował. Natomiast ogród też wymaga pielęgnacji i raz kiedyś trzeba mu poświęcić uwagę.
Moje dzieci tego chyba nie słuchają, bo one bardzo chcą, żeby rodzice pojechali sobie na Podlasie, ale ja chyba się wybieram. Więc bardzo państwu wszystkim życzę miłego wypoczynku. My się usłyszymy i zobaczymy, no, mówię internautom, w poniedziałek. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wiem, że pan się spieszy,
dlatego
musimy już
weekendu.
Kończyć.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko, do widzenia.